Nie wiem, czy pamiętacie, ale w pierwszej edycji Żarów Ognia, które głosiliśmy z księdzem Jackiem, Przepis na miłość, tam był taki odcinek dotyczący przyjaźni. Ale nie chcemy go powtarzać. Będą zupełnie inne treści. Ponieważ tam był odcinek dotyczący przyjaźni między osobami w związku. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o przyjaźniach związku. To znaczy przyjaźniach między osobami, które wchodzą w związek i innymi ludźmi, którzy gdzieś tam żyją obok nich. I pierwsza rzecz, na którą chcielibyśmy jakoś zwrócić uwagę, to pytanie, co robić z przyjaźniami, czy jak budować przyjaźnie w sytuacji, w której właśnie dwoje ludzi zaczyna budować ze sobą związek. No i naturalnie mają też innych swoich przyjaciół, innych swoich znajomych, którzy są gdzieś obok nich. Ale od momentu, w którym są w związku, to już będą przyjaźnie nie tylko moje i nie tylko twoje, ale one muszą się jakoś zacząć stawać naszymi przyjaźniami. No i trochę pytanie, na ile muszą, na ile nie muszą i co się może dziać w tych przyjaźniach. I zacznę od takiej perspektywy, w której nie dzieje się dobrze. Ponieważ może się okazać, że w momencie, w którym weszliśmy w związek, zaczynają nam się sypać inne relacje. Z bardzo prostego powodu. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy tak bardzo zaabsorbowani dawaniem czasu, przestrzeni życiowej, rozmowami, spędzanym czasem z tym moim jedynym, tą moją jedyną, że już po prostu w naturalny sposób nie mam zbyt dużo czasu na pozostałe relacje. I zaczynam je po prostu zaniedbywać. No i przychodzi taki naturalny moment, kiedy ktoś, kto był moim przyjacielem, mówi mi, wiesz co, ostatnio to już tak nie gadamy często. Nie gadamy, bo mam dziewczynę. Właśnie. Już chyba nie jesteś moim przyjacielem. Jestem, ale wiesz, to musi po prostu teraz trochę inaczej wyglądać. I jest tak, że mogą ci się te przyjaźnie albo jakoś zmieniać. I to jest w ogóle super. Jak twoi przyjaciele zaczynają widzieć, że ta relacja będzie musiała być inna. Ona musi przejść pewnego rodzaju metamorfozę, bo ty jesteś w innej sytuacji. Ale może też być tak, że po prostu nie wytrzymają tej próby czasu. Właśnie dlatego, że nie będziesz miał dla tych ludzi tyle już możliwości czasu, że nie będziesz mógł im tyle czasu poświęcić, tyle uwagi i też trochę nie będziesz chciał. Część z tych relacji ci się po prostu naturalnie zweryfikuje i okaże się, że wcale nie były aż takimi wielkimi przyjaźniami albo były przyjaźniami na dany moment, na okres studiów. No i po prostu się zmienią. Ale może być też tak, że zacznie ci się sypać jakaś relacja przyjaźni z tego powodu, że twój przyjaciel czy twoja przyjaciółka nie akceptuje twojego partnera, twojej partnerki. No i w przyjaźni zaczyna ci to komunikować. Ten chłopak, jakby spoko, że to twój chłopak, ale to nie jest chłopak dla ciebie. W ogóle nie lubię go. W tym może być ukryta po prostu zazdrość. Nie lubię go, bo ja bym chciała go mieć. Albo nie lubię go, bo ja bym chciała mieć chłopaka, a ty masz pierwsza chłopaka i to jest nie fair, że ty masz chłopaka, a ja nie mam chłopaka. Więc go po prostu nie lubię, dlatego że jest twoim chłopakiem i jakikolwiek by on był, to bym go nie lubiła, bo ja nie mam. Ale to jest ewidentny brak dojrzałości. Może tak być, że jakaś relacja ci się rozpadnie ze względu na brak dojrzałości tej twojej przyjaciółki, tego twojego przyjaciela, który nie może zaakceptować tego twojego wyboru. Ale może być też tak, że zacznie ci się ta relacja sypać, dlatego że twoja przyjaciółka, twój przyjaciel naprawdę uczciwie widzą, że ta osoba nie jest dla ciebie. Że w tej relacji coś niedobrego się dzieje, że ty się zmieniasz na gorsze. Próbuje w całej miłości, przyjaźni ta osoba ci zakomunikować, otwórz oczy. Zdejmij te okulary, którymi patrzysz na tę osobę. To nie jest ktoś dla ciebie. Ale jeżeli ty nie zdejmiesz okularów, to może się okazać, że relacja też nie wytrzyma tej próby czasu, bo po prostu odrzucisz tę osobę, która ciągle cię punktuje i jakoś ci wbija tego szpikulca, mówiąc, to nie jest osoba dla ciebie. Wybierzesz partnera, partnerkę niż przyjaciela czy przyjaciółkę. Tak się po prostu może też zdarzyć. Ale może być jeszcze trzecia sytuacja i wydaje mi się, że ona dzieje się dość często, szczególnie w takich wspólnotach znajomych ludzi, którymi jest wspólnota religijna, duszpasterstwo akademickie, no i z racji grona, do którego mamy okazję mówić, warto się jej przyjrzeć. To jest sytuacja, w której związek, który się właśnie ukonstytuował, jest tak zwanym związkiem wsobnym. Co to jest związek wsobny? To jest taki związek, który już nie dopuszcza innych osób do siebie, bo jest tak doskonały, jest tak pełny, że tam już nie ma żadnej przestrzeni, żeby ktoś inny mógł jakoś do tej relacji przynajmniej aspirować, żeby tam jakoś się pojawić. Co mam na myśli? Słuchajcie, kilka takich przykładów z życia wziętych. Idziemy w góry z duszpasterstwem. No i wiadomo, że on musi iść z nią, no bo przecież ona taka biedna, ten trud podróży, w ogóle to wyjście na szczyty, no on jak nie będzie każdego kroku z nią szedł, to ona nie dojdzie do szczytu. No więc idzie krok w krok. No ale kiedy jest postój i ona pije sobie wodę, to generalnie jest w stanie ją wypić bez chłopaka. Powinna umieć przełknąć bez jego obecności i asystencji. No ale okazuje się, że on musi jej prawie trzymać tę butelkę, bo nie jest w stanie. Cały czas ze sobą, w każdym momencie, w każdej sekundzie, nie ma takiej chwili, żeby oni mogli choć na sekundę od siebie odstąpić. To jest jeden z przykładów związku wsobnego. Inny, dość analogiczny, jedziemy na rekolekcje, na przykład oazowe, no i mamy animatorów, którzy na nieszczęście są parą. Dlaczego na nieszczęście? Ponieważ okazuje się, że mają 15 dni na rekolekcjach służyć uczestnikom, którzy na rekolekcje przyjeżdżają. A okazuje się, że jedyną osobą, której służą, to jest chłopak, dziewczyna. No i niby z nimi rozmawiasz, wiecie, jako ksiądz, słuchajcie, bo jesteście tu na rekolekcjach dla tych swoich uczestników, z nimi trzeba spędzać czas, ich trzeba przyjąć, poświęcić. Oni mówią, tak, oczywiście my to rozumiemy, czyli wiadomo. Potem się okazuje, że na posiłku siedzą zawsze razem. W kaplicy, no przecież nie da się modlić osobno, więc siedzą obok siebie, trzymając się za rękę, bo wtedy tak lepiej działa modlitwa. Potem spotkania w grupie, no jakoś tak się dziwnie składa, że tak proszę księdza, jakoś tak lepiej te spotkania wyszły, jak połączyliśmy grupy. Potem czas wolny, no to czas wolny, no to w końcu mamy czas dla siebie, bo do tej pory jeszcze nie było. No i jak znowu na wieczór zwracam uwagę i mówię, słuchajcie, mieliście być dla uczestników, a cały dzień was widzę razem. Teraz jesteście na drugim piętrze piwnicy, siedząc tam w ukryciu pod schodami. Oni mówią, no proszę księdza, czyż zawsze mogą się do nas przysiąść? Nie ma problemu. No i wiadomo, że nikt się nie przysiądzie. Wiadomo, że nikt tam razem z nimi nie będzie im przeszkadzał w tych amorach. Nagle się okazuje, że oni mieli być dla kogoś, mieli być w posłudze, mieli służyć innym, ale nie są w stanie się od siebie odkleić, bo są tak bardzo wsobni. W końcu może się pojawić taka sytuacja, w której ktoś normalnie funkcjonował we wspólnocie w duszpasterstwie, a od momentu, w którym pojawił się w związku, już nic nie jest w stanie zrobić w tym duszpasterstwie sam. Jest wyjazd na majówkę, ale moja dziewczyna nie może jechać na majówkę, to ja też nie jadę. No bo po co jechać na majówkę, jak moja dziewczyna nie jedzie? Przez 5 ostatnich lat jeździłeś na majówkę bez dziewczyny i dało się, i było co tam robić. No nie, teraz bez dziewczyny to nie. A spędzicie razem? No nie spędzimy razem, bo ona nie może, ale to w ogóle nie pojadę. Więc nagle się okazuje, że wszystko sprowadza się do jednego profilu. Moja dziewczyna, mój chłopak. Ja oczywiście troszeczkę koloryzuję, ale bardzo malutko, bo to naprawdę czasami wygląda wręcz tak. I to nie jest zdrowe. Relacje wsobne są bardzo niezdrowe. Po pierwsze z tego powodu, że wszystkie przyjaźnie ci się po prostu w naturalny sposób zniszczą, bo inni ludzie nie będą mieli ani siły, ani ochoty, żeby przebijać się przez ten mur waszej wsobności. Raz, drugi, trzeci raz spróbują, a potem po prostu się odbiją. Po drugie, nagle się okaże, że Twoja perspektywa jest bardzo wąska. Mógłbyś się ubogacić bardzo wieloma osobami, które spotkasz w duszpasterstwie, na wyjazdach, na rekolekcjach. Mógłbyś naprawdę z nich znacznie więcej zaczerpnąć, gdybyś dopuścił kogoś innego do siebie. I oczywiście myślę, że czujecie, że to nie chodzi o to, że problemem jest, że jadą animatorzy, którzy są parą na rekolekcje, albo że w duszpasterstwie są parą. To jest naprawdę cudowne. I to jest naturalne, że oni muszą spędzić trochę czasu ze sobą. I to jest zupełnie naturalne, że muszą mieć taką przestrzeń, kiedy pójdą, pogadają, kiedy będą właśnie trzymali się za rękę, kiedy będą mieli dla siebie czas, kiedy się wspólnie pomodlą. To jest zupełnie naturalne. Problem jest w proporcjach, kiedy nie ma żadnego innego czasu i żadnych innych relacji, kiedy jest tylko on i tylko ona. Relacje wsobne po prostu niszczą przyjaźnie, które mamy z innymi ludźmi.
Po tych relacjach wsobnych chcielibyśmy powiedzieć o tym, jak budować przyjaźń między związkiem a singlem. Na czym polega problem, czy ładniej mówiąc, wyzwanie takiej relacji? No, polega to wyzwanie na tym, że zaczynamy mieć różne doświadczenia życiowe. No bo to tak działa, że związki, a szczególnie związki z dziećmi, mają zupełnie inne plany dnia niż mają single. Związki, a szczególnie związki z dziećmi, mają zupełnie inne tematy kłótni niż single. Związki, a szczególnie te z dziećmi, mają zupełnie inne priorytety na najbliższy miesiąc niż single. I w końcu związki mają zupełnie inne zasoby czasu wolnego niż single. My po prostu żyjemy inaczej. I może się okazać, że coś, co do tej pory nas łączyło w świecie, gdy wszyscy byliśmy singlami, czyli nasze plany, marzenia, codzienne problemy, właśnie styl życia, no teraz już nas nie łączy, bo się w tym różnimy. I co? Koniec przyjaźni między związkami, a związkiem a singlami? Trzy punkty. Po pierwsze, myślę, że niezwykle warto znaleźć, odkryć, albo może nazwać, wydobyć, bo to gdzieś w nas jest, jakąś nową podstawę naszej przyjaźni, nowy fundament. To mogą być różne rzeczy. Do tej pory, gdy wszyscy byliśmy singlami, to właśnie podstawą, fundamentem było codzienne doświadczenie. A teraz? Teraz to może być wspólna pasja, zainteresowanie. Tu pewnie najłatwiej. Ceramika, rower, wędrówki po górach, modelarstwo, cokolwiek. Wspólne pasje są super pomysłem do podstawy przyjaźni. To może być wspólne zaangażowanie. Na przykład w kościele, w duszpasterstwie, w ewangelizacji, w tej samej grupie formacyjnej, w polityce lokalnej albo tej większej, w wolontariacie, w jakiejś szlachetnej idei. Wspólne zaangażowanie jest świetną podstawą dla przyjaźni. I w końcu to mogą być też czasem wspólne potrzeby. Na przykład tak się złożyło, że mamy tą samą potrzebę podniesienia umiejętności z języka obcego i razem chodzimy na kurs językowy. Albo mamy razem potrzebę schudnięcia. Różne są potrzeby. Możemy mieć potrzebę wspierania się w chorobie albo w wychodzeniu z uzależnień. Wspólne potrzeby mogą być podstawą też przyjaźni. I teraz, jak sobie na nowo zdefiniujemy albo odkryjemy, to musimy o to dbać, musimy to animować, musimy o to zabiegać. My przyjaciół sobie wybieramy. Przyjaźnie się nie dzieją zasadniczo. To są świadome wybory na pewnym etapie. I jeśli raz wybiorę, to ciągle wybierać muszę, dokładając kolejne decyzje o moim zaangażowaniu czasowym, czasem może i pieniężnym, o moim zaangażowaniu serca, konkretnych inicjatywach. Bardzo świadomie budować przyjaźnie. Przyjaźnie się czasem po prostu buduje, a w przypadku przyjaźni związku z singlem bardzo często się buduje, bo to nie jest już takie supernaturalne. Więc pierwsza sprawa, zdefiniować fundament, podstawę przyjaźni. Druga, to doświadczenie różnorodności doświadczeń życiowych, związku i singli podpowiada, że trzeba dbać o empatię. Empatia to jest słowo klucz. W poniedziałek byłem w kinie na Akademii Pana Kleksa i kto widział ten film, to wie, że tam jest taka główna myśl, że największą magiczną mocą jest dar empatii. Główna bohaterka Ada Niezgódka miała właśnie taką supermoc, empatię. I ona jest niesamowicie ważna, bo kiedy ja jestem w związku, to moje doświadczenie bycia z chłopakiem, dziewczyną może dla mojego przyjaciela singla być największą tęsknotą. I empatia będzie mi podpowiadała, że może niekoniecznie zawsze przy każdej rozmowie ja muszę mu mówić, czy jej mówić, temu singlowi, jak bardzo ten mój chłopak mnie kocha, jak mi to okazuje, jak się o mnie zatroszczył. Empatia będzie mi podpowiadała, że nie zawsze musimy się do siebie przytulać, czule wyrażać swoją czułość, całować się przy tym moim znajomym przyjacielu singlu. Nie, że może nie zawsze muszę się pytać tego mojego singla, a ty, masz już tam kogoś? Szukasz, jak ci idzie? Nie. Empatia będzie mówiła, pomyśl, bądź czuły, wrażliwy, nie wchodź w takie rejestry. I odwrotnie. Kiedy ja jestem singielką, singlem i spotykam się właśnie ze związkami, parami, no to empatia podpowie mi, że nie wiem, na przykład właśnie świeżo upieczonej mamie, która urodziła przed chwilą, nie będę opowiadała, jak to na siłowni robię figurę, jak mi super idzie. Nie. Albo nie będę opowiadał rodzicom z dziećmi, jaki to był dramat ostatnio, bo wstałem o 8:30, zawsze śpię do 10:00, ale teraz się nie wyspałem i wstałem o 8:30, bo oni marzą o jednej nocy, gdzie się 3 razy w nocy nie obudzą. Nie, nie będę tego mówił. To empatia sprawi, że ja rozumiem jako singiel, że nie dostanę od razu odpowiedzi od związku, czy przyjdą na to spotkanie, czy mogą, czy nie mogą, bo oni muszą skonsultować. I się skończyły czasy natychmiastowych odpowiedzi. Empatycznie to rozumiem. I empatycznie zrozumiem, że czasem może mi powiedzieć, nie, nie spotkam się, nie zrobię, nie wejdę w coś, bo akurat chłopak, dziewczyna, narzeczony, narzeczona, mąż, żona jest ważniejsza i ma jakąś sprawę i moja sprawa spadła na drugi poziom. Właśnie to empatia sprawi i odwrotnie ta sama empatia sprawi, że nie będę jako związek dzwonił do biednego singla w sobotę o 8 rano, bo wiadomo, że on śpi, no niech sobie pośpi. Jest singlem, ma prawo spać, dajcie spokój. Albo nie wiem, nie będę mu szczegółowo opowiadał karty szczepień mego dziecka. Nie, nie muszę, nie muszę, choć bardzo bym chciał, bo tym żyję, to jest całe moje życie, te choroby moich dzieci. I teraz jest bardzo ważna rzecz. To trzeba komunikować. Mówić, co mnie wkurza, co jest dla mnie trudne, jakich tematów jest za dużo. Komunikować. Empatia. Tak sobie pomyślałem, że nie uzgadnialiśmy tego wcześniej, ale tu powinien paść jeszcze temat empatycznego wyczuwania potrzeb księdza. Bo ksiądz to jest taki bardzo nieregularny związek. Ani single, ani małżeństwa, taka hybryda. I właśnie też by empatycznie, ile tam jeszcze księdzu brewiarza zostało? Nie pomodlić się z księdzem? Może niech się ksiądz raz pójdzie pomodlić, a my... Albo jak tam ksiądz sobie radzi z samotnością? Ma ksiądz z kim pogadać o ważnych rzeczach? Empatia. I w końcu punkt trzeci. Otwartość. Przyjaźń tak naprawdę tworzy się ze wzajemnego bogactwa osób. Trochę tak jest z przyjaźnią jak z zespołem muzycznym, gdzie o wartości dobrego zespołu muzycznego decyduje talent każdego z muzyków oraz umiejętność gry na różnych instrumentach, które tworzą harmonię. Stąd też różnorodność między naszymi doświadczeniami życiowymi, jakie mamy jako związki i jako single, jest bogactwem. Jest. Tylko trzeba o tym w taki sposób myśleć. I w związku z tym, jak o tym tak pomyślimy, to po pierwsze pytać się, poznawać, spróbować otworzyć się na świat drugiego. Jeśli jestem po prostu singlem, to próbować zrozumieć ten świat związków, interesować się tym i odwrotnie, żeby związek przypomniał sobie, jak to było być singlem i czym się wtedy żyje. Interesować się światem drugiego. Mam taką historię właśnie z tego tygodnia ważną dla mnie. tak opowiem ogólnie, anonimowo. Dostałem SMS od pewnej osoby. SMS był następującej treści. Proszę pana, chciałbym się umówić z panem na rozmowie w sprawie mojej dziewczyny, która ma poważne kłopoty duchowe, jest osobą wierzącą, ale ma trudności duchowe. Ja jej niestety nie mogę pomóc, bo jestem agnostykiem, ale tak mi na niej zależy, że chciałbym się z panem spotkać jako ekspertem od tych spraw, żeby jej było lepiej. Myślę, co za facet i jak ją kocha. I wczoraj było to spotkanie, przychodzę na to spotkanie, a tam jest on, a jej nie ma. I mówię, witam pana, bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Myślałem, że przyjdzie pan z dziewczyną. Dziewczyna jeszcze raz przyjdzie się z księdzem spotkać, ale pomyślałem, że pierwszy raz przyjdę samemu, żeby mi ksiądz poopowiadał o tym chrześcijaństwie, bo ja to muszę lepiej poznać, żeby jej pomóc. To jest to właśnie fascynacja, zaciekawienie światem drugiego. I to naprawdę była taka rzeczywista rozmowa, gdzie on mi zadawał realne pytania, zbierał wiedzę, bo chciał lepiej znać jej świat. Poznawać świat drugiego, drugiego doświadczenie, wchodzić w to. A po drugie, odważyć się dzielić bogactwem, które mamy. Jeśli na przykład jest tak, że największym bogactwem singli jest zasadniczo czas, a co za tym idzie elastyczność, dostępność. Potem to w związkach już bardzo słabo wygląda. No to może te związki, szczególnie już takie, które mają jakiś etap życia, mogą z tego korzystać. No i potem, nie wiem, mamy dzieci, to kto mi pomoże? No single mi pomogą, bo mogą pomóc, no nie? Mogą przyjechać wtedy, kiedy inne rodziny nie przyjadą. Oni przyjadą, bo są dostępni, mają czas, są elastyczni, mogą coś zmienić, załatwić jakąś sprawę. I odwrotnie, bardzo mi kiedyś to wzruszyło, jak mi właśnie ktoś opowiadał, że jest w małżeństwie, ale jej przyjaciółka bardzo często dzwoni do tej osoby i mówi, słuchaj, bo mi się tu chyba to kolanko pod zlewem popsuło, wejdź, poproś męża, żeby mi pomógł i przyjechał z tym. No po to ma koleżankę w małżeństwie, żeby mąż jej pomagał, jak jest jej przyjaciółką. I mąż jedzie i pomaga przyjaciółce, bo to jest przyjaźń. To jest właśnie bogactwo kapitału. Złapałaś gumę na drodze, no to przecież nie będziesz tego zmieniała. No masz koleżanki w związkach, to niech chłopaki się wykażą. No. I odwrotnie, no. Twój kumpel ma dziewczynę, to może ta dziewczyna pomoże dobrać garnitur, jak trzeba. Bóg dał nam przyjaźnie, aby uzupełniać nasze rodziny. One mogą nam pomagać, ubogacać. Tylko śmiało, odważnie korzystać.
Istnieje taki kazus, wobec którego ciągle pojawia się pytanie, czy da się budować przyjaźń z osobą innej płci. Szczególnie w sytuacji, w której ja jestem w związku, w narzeczeństwie, w małżeństwie, no i mam przyjaciółkę jako mężczyzna. Albo kobieta ma przyjaciela. I oczywiście pierwszym moim przyjacielem jest małżonek. Pierwszą moją przyjaciółką jest żona, no ale jest jeszcze taka druga przyjaciółka poza małżeństwem. No i z jednej strony wydaje się, dlaczego by nie budować tych przyjaźni? Przecież zanim wszedłeś w związek, to tych przyjaźni było trochę. No i to były z osobami różnych płci. Dlaczego po wejściu w związek nagle ta pula miałaby się ograniczyć tylko do jednej z płci? Jak domyślacie się, nie ma odpowiedzi magisterialnej Kościoła na pytanie, czy można zawierać przyjaźnie, czy nie, z osobami innej płci. Raczej odpowiedź, którą się z wami podzielę, jest wypracowaną z naszego własnego doświadczenia i rozmów z wieloma ludźmi. I oczywiście odpowiedź jest klasyczna. Czy można? To zależy. I trochę opowiem, od czego zależy. Po pierwsze, bardzo dużo zależy od tego, w którym momencie ta przyjaźń się zaczęła rodzić. Czy to jest ktoś, kto w twoim życiu jest obecny naprawdę od wielu, wielu, wielu lat. Z tą osobą się przyjaźnisz, zanim wszedłeś w związek. I ta osoba naprawdę jest super ważną częścią twojego życia. To jest nawet dość naturalne, że ona może pozostać ważną osobą w twoim życiu. Bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś był przez 10 lat jakąś naprawdę dla ciebie bardzo ważną osobą i w chwilę wejścia w związek mówisz, sorry, ale już się nie możemy znać. To nie byłoby zdrowe. Ale już byłbym dużo ostrożniejszy, w sytuacji, w której nagle zaczynają ci się rodzić przyjaźnie z osobą drugiej płci, kiedy już jesteś w małżeństwie. Bo bardzo prawdopodobne, że zaczynasz szukać pewnej alternatywy, na przykład dla swojej żony albo dla swojego męża. I ta osoba zaczyna wypełniać jakieś braki, które zaczynają się pojawiać w waszej relacji, w waszym związku. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no nie zawsze tak musi być. No nie zawsze, ale najczęściej właśnie tak się to dzieje. I dlatego trzeba być tu bardzo ostrożnym. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę właśnie tego swojego partnera, swoją partnerkę, żonę męża. I wziąć pod uwagę to, że dla nich to może być po prostu bardzo trudne, niewygodne, rodzące w naturalny sposób zazdrość. I mówimy tu o zdrowej zazdrości, nie o jakichś patologicznych jej formach. Zdrową zazdrość, kiedy zaczynasz spotykać się z osobą dla ciebie innej płci, która w naturalny sposób zawsze będzie odbierana przez twoją partnerkę, przez twojego partnera jako konkurencja. I to jest zupełnie naturalne. Dlatego trzeba tutaj brać naprawdę pod uwagę, co ta osoba w twoim związku o tym myśli. Po pierwsze, być super szczerym. Mówić, tak, jest taka druga osoba w moim życiu, to jest ktoś dla mnie ważny, musisz tą osobę znać. Nie ma takiej możliwości, żebyś miał przyjaciółkę, przyjaciela, o którym nie wie ta osoba, która jest przez ciebie ukochana, która jest twoim mężem, twoją żoną. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby to była relacja jakoś za plecami. Bo jak to jest relacja za plecami twojego małżonka, to można być więcej niż pewnym, że to nie jest relacja czysta, że to nie jest relacja uczciwa, że to jest relacja, która musi uderzać w to, co nazywamy wiernością i uczciwością małżeńską. Jak cię po prostu kusi, bo tak sobie myślisz, no nie, no przecież my nic nie robimy, idziemy tylko na kawę, no bez przesady, tam naprawdę nic się nie wydarzyło. No ale nie będę mówił żonie o tej kawie, no bo jakby po co ma o tym wiedzieć? Jakby od razu czujemy, że jeżeli nie chce jej o tym powiedzieć, to wcale nie chodzi tylko o kawę. Na razie była możliwa tylko kawa, ale co będzie przy kolejnym spotkaniu? Nie wiem. Trzeba też pamiętać o tym, że ja naprawdę jestem słaby. To jest super ważne, żeby pamiętać o tym, że jestem słaby. Nawet jeżeli nigdy jeszcze się nie wywróciłem w takiej kwestii, to wcale nie oznacza, że jestem super mocny. Możliwe, że oznacza tylko tyle, że jeszcze nie miałem okazji się wywrócić. I dlatego muszę być ostrożny. Bo może się okazać, że taka relacja przyjaźni zacznie kiełkować, rozwijać się i z tej przyjaźni nagle mi się stworzy alternatywny związek. I nawet nie wiem, w którym momencie. Bo nie zwróciłem uwagi na konkretne, małe takie granice, które zacząłem przekraczać. Oczywiście trzeba sobie też jasno powiedzieć, że jeżeli w takiej przyjaźni z osobą innej płci pojawi się jakakolwiek relacja seksualna, to już koniec tej przyjaźni. I nie ma co sobie obiecywać, o, to tylko jedna wtopa, jakby spróbujemy jeszcze raz, będziemy przyjaciółmi, zdradziłem współmałżonka, no ale jakby spróbujemy na nowo zbudować tylko relację takiej przyjaźni. Nie, po prostu jest to nieuczciwe. Prawdopodobnie za chwilę będzie kolejna i kolejna zdrada. To po prostu trzeba zamknąć, bo to niszczy twoje małżeństwo, niszczy twój związek. Nie ma takiej możliwości. Trzeba też oczywiście zwrócić uwagę na taką kwestię, bo też to może się pojawić, choć pewnie bardzo rzadko, że ta twoja przyjaciółka, ten twój przyjaciel poza związkiem, to jest twoja była dziewczyna, to jest twój były chłopak. Mało który związek kończy się tym, że oni są w przyjaźni. To tylko się kończy, to jest tylko formuła do zrywania. Zostaniemy przyjaciółmi. No i oczywiście każdy wie, że no nie zostaniemy, bo mnie to tak zraniło, że nie zostaniemy. Ale raz na jakiś czas zdarza się, że oni faktycznie dojrzewają do tego, że nie są związkiem i nie mogą ze sobą budować życia, ale są dla siebie bardzo ważni. I czy może istnieć wtedy dalsza przyjaźń, jak ty już masz kogoś, kto jest dla ciebie tą pierwszą osobą, twoim potem mężem, żoną? Mi wydaje się, że to nie jest możliwe. że nie ma takiej możliwości, ponieważ zawsze dla twojej żony, dla twojego męża to będzie super trudne doświadczenie. Że właśnie idzie się spotykać ze swoją byłą dziewczyną. I co oni będą tam robić? O czym oni sobie tam pogadają? To będzie musiało generować zazdrość, trudność, konflikt. I po prostu nie oczekuj od twojej żony, od twojego męża, że on będzie jakimś herosem, że on będzie, nie wiem, stawał na jakichś takich no, naprawdę wyżynach otwartości, tolerancji, braku zazdrości. On jest po prostu człowiekiem. I nawet jeżeli ty masz super czyste intencje, to będziesz podważał zaufanie tej ukochanej osoby. I trzeba czasami niektóre relacje złożyć w ofierze miłości. Ze względu na to, że mój mąż, moja żona jest mi najbliższą osobą, to muszę zrezygnować z jakichś innych relacji, które są gdzieś na drugim, trzecim miejscu, żeby nie stracić tej, która jest pierwsza. I dla takiego podsumowania myślę, że dwie takie zasady, o których warto zawsze pamiętać. Pierwsza zasada jest taka, że jeżeli miałaby zaistnieć taka forma przyjaźni między osobami innej płci, kiedy jesteś w związku, małżeństwie, to zawsze to musi być relacja przyjaźni nie z tobą, tylko z twoim związkiem. Czyli musicie przeżywać tę przyjaźń w trójkę. I wtedy to ma możliwość zaistnienia. Kiedy właśnie twoja żona zaprzyjaźni się także z twoją przyjaciółką, która była ważną osobą w twoim życiu i wspólnie się spotykacie, macie wspólne właśnie zainteresowania, wspólne pasje, robicie niektóre rzeczy razem. Wtedy to jest bardzo naturalne i to może być bardzo zdrowe i bardzo piękne, ubogacające. Druga zasada jest taka, nie spotykaj się ze swoim przyjacielem, swoją przyjaciółką innej płci po to, żeby obgadywać trudności w swoim związku. Trudności w związku obgaduje się z przyjacielem tej samej płci. Nie idzie ci w małżeństwie, coś się tam podziało, to idziesz do swojego kumpla, przyjaciela i z nim o tym gadasz. Idziesz do swojej przyjaciółki i rozmawiasz o tym, co zrobić w tej relacji z mężem. Natomiast jak zaczynasz szukać pociechy u osoby, która dla ciebie potencjalnie jest kimś bardzo ważnym, potencjalnie może w tej przyjaźni pojawić się jakiś właśnie jakieś zakochanie, jakaś nutka miłości, to ta pociecha i to pocieszanie może bardzo szybko przerodzić się niestety w zdradę. I nawet nie wiesz kiedy i w którym momencie. Naprawdę znam parę takich historii. Chodziło tylko o pocieszenie, ale z pocieszenia nagle wyszło coś, co zniszczyło wszystko. I jakby do tego można też dopowiedzieć taki właśnie bardzo, bardzo konkretną rzecz, że jeszcze właśnie jakby mówiąc o tej zazdrości, że ona naprawdę jest czymś naturalnym. Pewne rzeczy czujemy intuicyjnie, że to jest naturalne, że mamy jakąś odrobinę chociaż zazdrości. Nawet jak bardzo ufamy tej osobie, którą kochamy. Wyobrażacie sobie taką sytuację, w której żona mówi mężowi, słuchaj, no nie możemy razem pojechać na wakacje w tym roku, no ale weź Zosię, sąsiadkę, no tak siedzi sama. Pojedźcie se razem na 2 tygodnie. No, to w ogóle w głowie się nie mieści, żeby ktoś coś takiego zaproponował. A jeżeli proponuje, to tam nie jest to normalne. Po prostu. Dlatego sam pomysł, że ja mógłbym spędzać jakieś ważne momenty, jakiś ważny czas bez mojego współmałżonka, ale z inną osobą drugiej płci jest naprawdę nienaturalne. Zawsze będzie prowadził do jakichś wynaturzeń. I podzielę się na koniec z wami takim moim osobistym doświadczeniem, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale na jednych z żarach ognia dawno temu opowiadałem o tym, że zanim zostałem księdzem, to miałem dziewczynę, była Ania. No i Ania po jakimś czasie, kiedy my się rozstaliśmy, bo ja poszedłem do seminarium, Ania poznała chłopaka. Z czasem ten chłopak stał się jej narzeczonym. Dzisiaj jest jej mężem. Ja mam kontakt z Anią. Bardzo sporadyczny. Ale odkąd Ania jest z Jankiem, nigdy nie spotkałem się już z Anią. Zawsze spotkałem się z Anią i Jankiem. Dlaczego? Ano dlatego, że to nie jest tak, że jak poszedłem do seminarium, to Ania przestała być atrakcyjną dziewczyną. Nadal nią była i jest. I oczywiście, że mam takie przeświadczenie, no nie, no że przecież do niczego by nie doszło, jakbyśmy się spotkali, ona ma męża, jestem szczęśliwym księdzem, no to jak? No ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. Po pierwsze. A po drugie, chodzi o elementarny szacunek do właśnie Janka. Czemu miałbym w jakikolwiek sposób wprowadzać jakąś chociażby nutkę zazdrości niepotrzebnej, jakiegoś niezrozumienia? Dlaczego on ma się zastanawiać, czemu moja żona spotyka się z jakimś księdzem? I co oni sobie tam na tych spotkaniach szepczą? Więc jeżeli się spotykamy, to spotykam się z ich rodziną. Spotykam się z nimi, z ich dziećmi, idę do nich na obiad. Choć dzieje się to po prostu rzadko. Oni mają swoje życie, ja mam swoje życie. I trzeba to po prostu uszanować. Jak się spotkamy, jest bardzo sympatycznie. Tak jakbyśmy naprawdę wszystko o sobie jakoś wiedzieli. Jest bardzo naturalna atmosfera. Ale żeby nie nadwyrężać tej relacji, nie nadwyrężać tego zaufania, żeby uszanować drugą stronę, warto to mieć gdzieś tam na uwadze, żeby niepotrzebnie nie wprowadzić jakiegoś konfliktu i nieporozumienia, choć nie mieliśmy nawet takiej intencji. Dlatego trzeba jakby krok do przodu to przewidywać.
I na koniec króciutko. Jeszcze o takiej sytuacji, kiedy przyjaźnie mojego chłopaka lub dziewczyny mi po prostu nie pasują. Co wtedy? Trzy punkty. Pierwszy. Logiczna akceptacja. To jest takie genialne hasło mojej bratowej, która mi podpowiedziała. Popatrzcie. Mam na przykład chłopaka i jego przyjaciel mi nie pasuje. Warto wtedy pomyśleć tak. Jeśli mój chłopak mnie wybrał, to dlatego, że umie wybierać. Bo wybrał piękną, cudowną, wspaniałą, śliczną, najlepszą dziewczynę na świecie. Prawda? Prawda. To skoro on umie wybierać, to konsekwentnie wybrał też sensownego, twórczego, dobrego, genialnego przyjaciela. To jest jakaś taka zasada, której czasem warto się uchwycić. Mówię o tym dlatego, że my się czasem możemy zafiksować, zaboksować, powiedzieć nie, nie, on na pewno jest jakiś dziwny, nie rozumiem go, głupi, a wcale tak nie musi być. Jeśli mój chłopak wybrał mnie i wybrał dobrze, to umie też wybierać innych dobrze, umie wybierać, dobierać sobie przyjaciół. Czasem po prostu warto odważyć się na takie poznawanie drugiego człowieka. Kim on jest? Co takiego mój chłopak czy moja dziewczyna widzi w tej przyjaciółce, przyjacielu? Poznać, zaciekawić się. Ludzie są bardzo piękni, chociaż czasem rzeczywiście w pierwszym odbiorze jakoś dla nas niezrozumiali. Poza tym tutaj naprawdę warto mieć też szacunek do historii przyjaźni mojego chłopaka czy mojej dziewczyny. Może oni razem wiele z sobą przeżyli, beczkę soli zjedli. To są naprawdę konkretne doświadczenia. Przyjaciele są fragmentami naszej biografii. Dokładnie tak samo jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców. Kiedy mówimy opowiedz mi coś o sobie, to mówimy też opowiedz mi o swoich przyjaźniach. To jest nasza historia, nasza biografia, nasze życie. Więc po pierwsze warto się zapytać, czy to, że ja kogoś nie lubię, nie wzywa mnie do tego, żebym jeszcze bardziej poznawał, jeszcze się otworzył, jeszcze spróbował poznać tą osobę. Ale po drugie może być tak, że ja naprawdę mam w sobie jakiś taki niepokój i mimo poznawania on się wcale nie zmniejsza. I wtedy niezwykle warto jest dzielić się swoimi niepokojami. Mówić o tym, co mnie niepokoi, dlaczego się martwię, dlaczego mnie zastanawia, że ten mój chłopak, dziewczyna dużo stosunkowo czasu spędza z taką osobą. Bo ta osoba na przykład może być osobą, powiedzmy, niewierzącą, a bardzo sugestywną. Tak sugestywną, że po każdym spotkaniu mój chłopak, moja dziewczyna wraca i ma tysiące pytań w wierze, jeszcze więcej wątpliwości, takiego jakiegoś lęku, niepokoju. Ta osoba, która jest przyjacielem, przyjaciółką mojego chłopaka, dziewczyny, może być na przykład zaborcza. I on wraca po tych spotkaniach obciążony bardzo psychicznie, jakoś pogubiony. Może być właśnie ta osoba jakoś nieuporządkowana emocjonalnie. I po każdym takim spotkaniu dostaje chłopaka, dziewczynę rozbitego. Więc wtedy trzeba badać owoce, bo naprawdę jest tak, jak mawiali nasi dziadkowie, z jakim zadajesz, takim się stajesz. Albo jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Albo jak mówią współcześni coachowie, jesteśmy sumą, wypadkową odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi najwięcej spędzamy czasu. Trochę tak to jest. Jeśli rzeczywiście to środowisko na nas wpływa, a wpływa, to ja muszę też mówić o swoich niepokojach, lękach, obawach co do przyjaźni, które tworzy mój chłopak czy moja dziewczyna. I tak jak Krzysiek wcześniej powiedział, może być czasem taka sytuacja, że jeśli owoce są ewidentnie złe dla naszego związku, dla naszej relacji, to w imię ważności tej relacji trzeba będzie poświęcić jakąś przyjaźń czy relację. Jest coś takiego jak ordo caritatis, porządek miłości. I na pewno relacja z dziewczyną, z narzeczoną, żoną, przyjacielem jest wyżej niż właśnie relacja z kumplem, przyjacielem. I na koniec trzecia zasada. Nazwałem sobie ją praca łącznika i wolność. A chodzi mi w niej o to, że jeśli jest tak, że przyjaciel mojej dziewczyny mnie nie lubi i ja nie lubię przyjaciela czy przyjaciółki mojej dziewczyny, to najwięcej, co może w tej sytuacji zrobić, to właśnie moja dziewczyna. Czyli ta, która jest łącznikiem. Ta, która i we mnie widzi przyjaciela jako w chłopaku i w kimś tam widzi przyjaciela czy przyjaciółkę. I tutaj trochę od nas to zależy, żebyśmy, będąc w związku, mieli takie serce, żeby łączyć ludzi, żeby spróbować zaprzyjaźniać swoje grono przyjaciół z moim chłopakiem, z moją dziewczyną. To są bardzo konkretne zadania. Aranżuję spotkania, wspólne akcje, rozmowy. Samo się to nie wydarzy. To trzeba bardzo konkretnego planu, jak możemy się spotkać, zaprzyjaźnić, poznać. Dobrze by nam zależało. To jest fajne doświadczenie. No ale z drugiej strony może być też tak, że trzeba dać też sobie wolność. My nie ze wszystkimi mamy się przyjaźnić. I choć stare porzekadło mówi, przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi, to ono nie zawsze działa. I ich moja dziewczyna, mój chłopak dobrze, a nawet wręcz koniecznie, żeby był moim przyjacielem, ale jego przyjaciele nie muszą być też moimi przyjaciółmi. Mogę mieć po prostu taką relację zwyklejszą, nawet jakoś lekko zdystansowaną. To jakoś też jest normalne, że mamy jakichś wspólnych znajomych i ci nasi znajomi na przykład bardziej się trzymają z mężem, bardziej z żoną. Nie musi być dokładnie 50-50, idealnie tak samo. Mieć w tym taki luz, nie nakładać na siebie też takiego jarzma. To jest trochę normalne w relacjach, że kogoś bardziej się lubi, kogoś mniej się lubi. Ważne jest przy tym pewnie to, żeby umieć spotykać się razem i osobno. Żeby właśnie żona miała czas na spotkanie z przyjaciółkami, ale też żeby wydarzały się spotkania przyjaciółek z żoną i z mężem. Że się spotykamy razem, a potem na przykład żona mówi, to wy sobie mężu tu jeszcze posiedźcie, a ja już idę. Też tak może być, że zostaje mąż z kumplami, przyjaciółmi. Więc mieć też taką wolność, bo ona jest cechą przyjaźni.